Wydawnictwo Znak Koncept przedstawia. Romain Potocki. Ogród w chmurach. Z francuskiego przełożyła Joanna Kluza. Czyta Jakub Kamieński. Dla Siham, dla Fany, Flawi i Delii, dla księżnej, wszystkim tym, które nauczyły mnie czytać, żyć i śmiać się. A przede wszystkim Tobie, moja światłości, bez której książka ta nie byłaby wcale albo nie aż tak szalona. Ale tak działa przyjaźń. Uczymy się grać na boisku innych. Virginie Despont, Vernon Subitex. Prolog. 20 lat wcześniej. Księgarnia była zamknięta. Nie zamknięta, dopóki niebo nie przestanie być takie szare, z powodu dobrej książki, albo dlatego, że zatęskniłam za morzem, jak widniało niekiedy na wywieszkach Sophie. Nie, po prostu zamknięta. Wejście zabite deskami, brudna farba na pustych witrynach. I ani jednej absurdalnej wywieszki, żeby człowiek łatwiej przełknął gorzką pigułkę. Zapiął kołnierz ciężkiej marynarskiej kurtki, co nigdy nie było łatwe przy jednym palcu mniej, ale i tak nie pozbył się dreszczy na plecach. Od tylu już lat nie nocował w swoim dawnym mieście. Zresztą sądził, że nigdy tu nie wyląduje, tylko że pewna zła noc rzuciła go na brzeg i kazała gnać do księgarni, tak jak zrobiłby to kiedyś, tuż po przebudzeniu. I nieważne, że trzeba będzie długo dzwonić, zrozumieją. I mu otworzą. Pretensje podpłynęły mu do gardła niepohamowanym strumieniem. Coś ty sobie myślał, że przez cały ten czas będziemy na ciebie czekać? Że wystarczy pchnąć drzwi, przepraszam, że mnie nie było, i do grobowej deski jak dawniej? Naprawdę kretyn z ciebie niedowiary, rechocze mu w głowie jej głos. Przeciera twarz dłonią. Życie to jednak ściema. Właśnie ograbiono go z przeszłości, a on nie może mieć o to żalu do nikogo. W każdym razie nie do tej, której imię ciągle króluje na drewnianym szyldzie nad drzwiami. Księgarnia Sophie, czynna codziennie, oprócz wtorków i innych wyjątków. Uśmiecha się do siebie. Sam, na chodniku. Człowiek nadaje księgarni nazwę, nie imię. A gdy tak się tu uśmiecha, siłą rzeczy przenosi się wstecz. Daleko, bardzo daleko, do czasów, gdy był kimś innym. Kimś innym, kto miał wszystkie palce. 20 lat wcześniej. Są tacy, co robią jak trzeba. Ja nie. Ja? Z tego, co mówią, jestem z tych dzikich. A skoro niewiele się odzywam, to nie ja będę zaprzeczał. Kumple? Jak najbardziej, chociaż nie na pęczki. Okej, wcale. Nawet z klientami? Cóż, to są klienci. Przybijają piątkę jeden z drugim i biorą, co im daję, za tyle, ile wołam. Właśnie to jest dobre w moim biznesie. Człowiek nie musi się odzywać. To, co sprzedaje, normalnie brak słów, żeby to opisać. Kiedy już tego spróbujesz, nie marzysz o niczym innym i zrobiłbyś wszystko, byleby mieć więcej. Niech ci się nie wydaje, że uważam się za kogoś, kim nie jestem. Nie, mówię jak jest. Tyle w temacie. A prawda polega na tym, że jestem tylko dzieciakiem, który miał szczęście. Nikt by nie pomyślał, co? Faktycznie, jeśli by zobaczyć mnie takiego w wieczór 17 urodzin zupełnie samego na dachu mojego budynku. Cóż chcesz, lubię być sam. Nie wiem, czy już to mówiłem. Nawet w urodzinowy wieczór. Jasne, zwłaszcza w urodzinowy wieczór. A poza tym wcześniej nigdy tu nie przychodziłem. Prawda jest taka, że windy padły z 1000 lat temu i nigdy nikt się nie pojawił, żeby je naprawić. A tak w ogóle to trzeba mieszkać aż tak wysoko albo kompletnie zwariować, żeby dymać na piechotę 22 piętra. Ja mam to gdzieś. Skoro trzeba wleźć na górę, żeby nareszcie pobyć samemu, pasuje mi. Kiedy otworzyłem drzwi, ja pierdolę, aż mnie zaryło. 22. piętro, kurwa. 22. Jestem idiotą. Pieprze bez sensu. Jeśli nigdy tu nie wchodziłeś, nie potrafisz sobie wyobrazić, jak to wysoko, ten dach świata. A przede wszystkim, jakie to wielkie. Wszędzie powietrze. Cisza też. Czysty żwir, który mruczy pod butami. Prawdziwa opuszczona kotłownia z działającym kranem i niecałkiem przegniłym zadaszeniem. A w dole moja dzielnia. Nigdy jej takiej nie widziałem. I morze. Tam, na drugim końcu miasta. Ta przestrzeń na dachu. Czad! A potem... Ale zbaczam z tematu. Jeszcze ktoś pomyśli, że to, co mi się przydarzyło, zawdzięczam sobie. I to prawda, że właziłem na dach w kolejnych dniach. Jednym słowem, jeszcze ktoś pomyśli, że opowiadam od końca. I będzie miał rację. Bo szczerze mówiąc, wszystko, co mi się przytrafiło, to sprawka dęby. Dęba to cieć w B2, moim budynku. Przedstawiciel ludu Soninke z Mali, który zjawia się na klatce schodowej wczesnym rankiem, kiedy to ludzie wracają po nocy na chatę. Taszczy te swoje wiadra i miotły, miły dla wszystkich, a po drodze sprawdza, czy nikt nie kima w piwnicy. Dlaczego mnie nie lubi? Nie mam pojęcia. To prawda, że słowa obu nam sprawiają potężny kłopot. To, jak człowiek nie potrafi porządnie się wysłowić, zbliża. Dęba twierdzi, że przypominam mu kuzyna stamtąd. Jak popatrzeć na moją arabską gębę, trudno w to uwierzyć. Dęba i ja tak naprawdę nie mamy wspólnego stamtąd. Ale do rzeczy. Nie o tym jest ta historia. Historia jest o tym, że Dęba ma zawroty głowy. Facet mieszka na drugim piętrze i to już dla niego za wysoko. No więc kiedy Sonidem zamknął drzwi na kłódkę i nikomu oprócz niego nie wolno było wchodzić na dach, pewnego poranka, kiedy pałętałem się bez celu, Dęba zatrzymał mnie na klatce. A potem wyjął z kieszeni ogromny pęk kluczy, odpiął jeden z nich i mi podsunął. Wiem, że wychodzisz na górę. Nie, nic nie mów, skoro nikogo z tobą nie ma. Po prostu jak będziesz schodził, powiesz mi, czy wszystko w porządku. Dzięki temu sam nie będę musiał sprawdzać. Dziadek podsunął mi idealny plan. Tylko, że to nie było wszystko. Ponieważ nawet na samej górze, na 22. piętrze w moim rewirze, potrzebowałem pozwolenia, żeby kręcić własne lody. A takich numerów nie robiło się na piętrze dęby. Nie. Żeby na mojej dzielni choćby kiwnąć palcem, to znaczy robić coś, co się liczy, należało się dogadać z żo cyganem. Ale nie szukajcie. Na dzielni nie tak się mówi. Tutaj nazywają go jego arabskim imieniem. El Gaib. Ten, którego nie widać. To niezbyt przydatna informacja, od razu mówię. Jeżeli człowiek nie chce natychmiast umrzeć, nie woła żo. W żadnym wypadku. Niektórzy twierdzą, że kiedyś był łowcą skinów. Albo, że początki koki na dzielni to on. Albo jeszcze, że któregoś wieczoru z kumplami zabił jakiegoś kolesia gaśnicą. Naprawdę? Nikt nie wie. Mówi się jedynie, że jest wysoki jak drzewo, uzbrojony po zęby i że ma wydzierany cały ryj. I że nie należy do tych, których człowiekowi żal, ani nic z tych rzeczy, kiedy zmienia się wiatr. Ale nie miałem wyboru. Jeżeli chciałem rozkręcić własny biznes, biznes, na którym zarobię mnóstwo kasy i to szybko, musiałem pogadać z El Gaibem. Nawet jeśli plątał mi się język. A przede wszystkim musiałem mu sprzedać cholernie dobrą nawijkę. Żo był zszokowany, że szuka go taki lamus jak ja. W każdym razie tak właśnie pomyślałem, kiedy pewnej nocy o 3 nad ranem niespodziewanie wyciągnęło mnie z łóżka dwóch typów, którzy najwyraźniej nie musieli dzwonić do drzwi. Zawiązali mi oczy, wrzucili mnie do bagażnika i pojechaliśmy. Wylądowałem na jakiejś klatce schodowej, gdzie porządnie cuchnęło szczynami, ale i tak weszliśmy aż na 12 piętro. Jak nic, żo też lubi wysokości. Kiedy zdjęli mi opaskę, bolały mnie oczy, bo te bydlaki tak mocno ją ścisnęły. Stanąłem przed 5 zamaskowanymi typami, tak dopakowanymi, jakby dopiero co wrócili z siłowni. Był jeszcze 6 koleś, olbrzym, rozwalony na fotelu, a naprzeciw niego krzesło. On nie nosił maski, za to miał pod pachami 2 klamki. Teraz dotarło do mnie, dlaczego nazywają go El Gaib. Ten, którego nie widać, którego już nie ma, który zniknął. Jo miał odkrytą gębę. Jak najbardziej. Ale gęba była tak mocno wydzierana, że człowiek nie potrafiłby powiedzieć, jak wyglądała wcześniej. Skinął na mnie. Usiadłem. Nie bardzo wiem, co tamtych 5 King Kongów z tyłu miało we łbach. Maska niespecjalnie pomaga odczytać emocje. Ale na jego całkiem zamalowanej gębie wyraźnie dostrzegałem oczy Jo. W dodatku chyba było mu, jakby to powiedzieć, mnie żal. Naprawdę żal. Tak jakby zostało mi już niewiele czasu, więc lepiej mieć to za sobą. To ty, niemowa? No pewnie. A jak nie, to jak się nazywasz? Ach tak, ale ze mnie palant, przecież mówili, ty jesteś tym dzieciakiem o cudacznym imieniu. Ludzie zadają ci pytania, a potem nie dają czasu na odpowiedź. Ledwie się na czymś zatniesz, odpowiadają za ciebie. Słowa i ja. Jakby to powiedzieć? To dziwne. Nigdy nie wiem, czy się wydostaną, ani jak. Czasami to działa, a czasami nie, nie działa. Wcale. Właśnie dlatego mówią na mnie niemowa. Chociaż w rzeczywistości nie zawsze nim jestem. A poza tym, wtedy nie było tak samo. Miałem słowa na końcu języka gotowe wyskoczyć. Całe godziny spędziłem przed lustrem w łazience na powtarzaniu. Podobno w zwyczajnym życiu istnieją jąkający się aktorzy, którzy mówią normalnie, gdy wychodzą na scenę. Więc dlaczego nie ja? Nikt się więcej nie odzywał. Zapadła totalna cisza. Słychać było tykające sekundy na ogromnym złotym zegarku na ręce jednego z kolesiów za Jo. Która mogła być godzina? Pojęcia nie mam. W każdym razie i tak za późno, żeby się wycofać. Co do mnie, czekałem na pytanie. No i pytanie padło.
Podobno chcesz hodować kwiaty na mojej dzielni. Prawdziwe kwiaty z łodygami i płatkami?
Jo wypluwał słowa, prawie nie otwierając ust. Piątka otaczających nas King Kongów się zawahała. W końcu jednak nie mogli zrobić nic innego. Wybuchnęli śmiechem, klepiąc się porządnie po plecach. Nawet u Jo pojawił się grymas. Najwyraźniej uśmiech przekraczał jego możliwości. Nie odezwałem się. Czekałem na ciszę. Powtarzałem sobie w głowie moje pierwsze zdanie. Powinno zabrzmieć jak wystrzał.
Czy znasz opowieść Magiczny Świat Tistu?
Nie, a kto to? Koleś z dzielni?
Ciągnąłem bez tchu. Podobno mówienie bez zacinania się to jedynie kwestia oddechu.
Magiczny Świat Tistu to książka.
Historia chłopca o imieniu
Tistu. Jak widać, to nie pomaga. Który jest synem handlarza bronią.
Jeden z King Kongów dotknął olbrzymiej klamki przy pasku, jakby dawał do zrozumienia, żebym za bardzo nie pajacował przy nich z kwestią broni, no i żebym się wreszcie zdecydował, czy jestem niemową, czy nie, bo przecież teraz mówię. Ścisnąłem poślady i dodałem. Starzy Tistu są bardzo nadziani. Handlarze bronią, ale legalnie od 2 pokoleń. No więc kiedy puszczają go do szkoły, to żeby był najlepszy. Znów nabrałem tchu. Rzuciłem okiem na Jo. W porządku, słuchał. Tak jak zrobiłby to Pitbull, ale jednak słuchał. Nadchodzi początek roku szkolnego, jego matka jest cała szczęśliwa, normalnie mega. Tylko, że dzieciak w szkole zasypia, to za bardzo wkurwiające. W rezultacie dostaje 1 i go wywalają.
Ja też ciągle spałem w gimnazjum.
Zarechotał jeden z King Kongów.
No bo już wtedy paliłem spliwy.
Jo podniósł dłoń i tamten się zamknął. Wszyscy lubią opowieści, doskonale to wiedziałem, nawet niewidzialni faceci.
Mów dalej.
Jego rodzice są zdegustowani, ale nie chcą iść do dyrektora. Nie. Zabierają dzieciaka ze szkoły. I wciskają go swojemu ogrodnikowi. No jasne, mają własnego ogrodnika, a następnego dnia oddają go do człowieka numer 2 w fabryce broni, kumpla jego ojca. I tak co drugi dzień przez całą książkę.
Nawet pomimo masek widziałem, że kolesie nie jarzą. Wykładałem dalej kawa na ławę.
Z jednej strony masz ogrodnika, wąsika, który pokazuje dzieciakowi kwiaty i wszystkie kolory, jakie tylko istnieją i jak to jest żyć na pełnej petardzie. A z drugiej kumpla ojca, który pokazuje mu całe gówno świata, pudło, dzielnicę, ruder i mówi, że jak chce, żeby to należało do niego, nie może niczego dotykać, bo jest synem szefa.
Nabrałem głęboko powietrza, a potem spojrzałem na Jo. Zobaczyłem, jak maleńki napis Revolution, wytatuowany nad jego lewą brwią, się unosi, ale zupełnie co innego wyszło z jego ust. Długo jeszcze będziesz przynudzał? Bo dzisiaj w nocy mamy do oklepania po ryju jeszcze paru gości.
Zaczekaj, już kończę. Kiedy ty stół zasuwa razem z ogrodnikiem, widzi, że posiada super moc. To znaczy, że nie od razu widzi to. Ogrodnik mu o tym mówi.
Co mu mówi?
Że ma zielone palce.
Dzieciak za dużo zioła skręcał i dlatego ma zielone palce, rzucił jeden z King Kongów. Ja też zacząłem skręcać, jak się jeszcze opierdalałem i nabrałem supermocy.
Śmiech King Kongów. Machnięcie Jo. Cisza. Smród szczyn.
Co to za historia z tymi zielonymi palcami?
Warknął Jo.
Jego moc polega na tym, że może sprawić, żeby kwiaty rosły wszędzie. Jednym ruchem. Wystarczy, że wsadzi palce do ziemi albo nawet dotknie nimi muru.
No i?
No więc dzieciak nie jest aż takim idiotą, na jakiego wygląda. Któreś nocy opuszcza dom, idzie do pudła i wszystkiego dotyka palcami, a na drugi dzień pudło jest całe w kwiatach. Kolejnej nocy to samo. Idzie na dzielnię, kładzie palce i wszystko wygląda jak Disneyland. Tak, jest pięknie. I wszyscy mają robotę przy turystach, którzy wbijają, żeby zobaczyć kwiaty.
Turyści nie są dobrzy dla biznesu.
Chrząknął Jo.
Nie, ale rozumiesz, co mam na myśli.
Nie mów, że nigdy nie marzyłeś, jakby to było, gdyby nas nie powsadzali do betonowych klatek w samym środku niczego. To prawda, że ze dwie, trzy japońskie wiśnie, które kwitną wiosną, nie byłyby złe.
Rzucił Jo. Nikt się nie odezwał. Skorzystałem z tego. A potem
zaczekaj. Pewnego dnia wielki szef zawozi Tistu do szpitala, a tam natrafiają na całkiem sparaliżowaną dziewczynkę. No a ten palant potrafi powiedzieć tylko tyle, że jest skazana. Że trzeba się z tym pogodzić i tego typu pierdoły. Za to Tistu widzi, że to, co ją otacza, jest całkiem smutne, ale gdyby w pokoju były kwiaty...
Jasne, kumam.
Przypuszczam, że zasięgnąłeś informacji na mój temat. Pewnie wiesz, że moja matka leży w szpitalu.
Ach. Ledwie zaczynałem o niej mówić i nie potrafiłem już sklecić dwóch zdań. Chuj z tym. Brnąłem dalej.
Możliwe, że już dużo jej nie zostało, a ja chciałbym jej ofiarować kwiaty.
Rozdziawił usta. Naprawdę szeroko. Tylko, że ja nie dałem mu wtrącić słowa.
Kiedy Tistu jest w szpitalu, wszystkiego dotyka palcami, a na drugi dzień dziewczynka budzi się w środku dżungli i wstaje. Jestem pewien, że z moją matką może być tak samo. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z lekarzami i powiedzieli, że...
Ja zamknij ryj. Ta twoja beczka już i tak za długo się ciągnie. Chyba nie będziesz nam tu streszczał całego życia.
Pozwól mi spróbować, Jo. Pozwól mi hodować kwiaty dla mojej matki.
Wymierzyłem prosto w serce. Gangusy nie mogą się oprzeć historyjkom o mamusiach. Pierdołom o honorze i całej reszcie. Wyczułem, że pięciu gości w maskach porządnie się wzruszyło. Tylko, że Jo nie dał się nabrać. Pewnie matka go biła, kiedy był mały. Zbliżaliśmy się do końca rozmowy kwalifikacyjnej. I nie wyglądało to dobrze.
Przyjąłem do wiadomości to o twojej matce. Ale to nie wystarczy. Tak naprawdę, co to za historia z tymi twoimi kwiatkami?
Poza pokojem matki zamierzałem trochę ich sprzedawać. Nie na dzielni, przysięgam. Jedynie w mieście, żeby zarobić trochę kasy. Coś w stylu kwiatowego Ubera, czaisz? King Kongi zarechotały, a ja wyciągnąłem ostatnią kartę. Mam tylko ją, Jo. A tutaj nic się nie dzieje bez ciebie.
Wypaliłem finałową kwestię na jednym wydechu, bez zaczerpnięcia powietrza. Już samo to, że udało mi się wypowiedzieć tyle słów jedno po drugim, to był jakiś kosmos. Na koniec podniosłem głowę, popatrzyliśmy na siebie z Jo i zdarzyło się coś dziwnego. Chociaż koleś był cały wydzierany na ryju i uzbrojony po zęby, ujrzałem w jego oczach błysk. Coś na kształt szacunku, jak mi się zdaje. Jednak trzeba było mieć jaja, żeby zrobić mu coś takiego.
Jo podniósł dłoń i strzelił palcami. Jeden z King Kongów, ten ze złotym zegarkiem i klamką za paskiem, postąpił krok naprzód. Wyjął z kieszeni wielkiego splifa i podał Jo. Wydzierany koleś wziął potężnego bucha, jakby miał go zjarać na jeden raz, a potem wstrzymał oddech i podsunął splifa z powrotem tamtemu. Następnie odchylił głowę i ścisnął nosu na sadę. Najwyraźniej to mu pomagało się skupić. Kiedy już do nas wrócił, wypuszczał dym całym sobą. Miał przekrwione oczy i nadal nie wierzył w moją historyjkę. Z tym, że zachował się, jakby uwierzył. Ciągle zastanawiam się, dlaczego. Ze względu na moją matkę? Na moje beznadziejne imię? Na te parę słów, które zdołałem przed nim wykrztusić? A może ze względu na to, że czasem oprócz serca zostają jeszcze jaja, kiedy nie ma innego wyjścia? Kto wie? Ja myślę, że cygan raz w życiu zrobił sobie prezent. Może po to, by się przekonać, jak to jest. A potem w końcu odbił piłeczkę, prosto w ryj.
No to posłuchaj, pod koniec roku mam ślub chrześnicy i nie mam nikogo do ogarnięcia kwiatów. Ty się tym zajmiesz. Od teraz zostawiam ci ten twój ogród. Nie będziesz się rzucał w oczy i nikt nie będzie ci truł dupy. Tylko jedna rada. Nie pogrywaj ze mną, okej? Okay?
Spuściłem głowę.
Dałem radę, kurwa! Dałem radę!
Nie jaraj się, jeszcze nie skończyłem.
Wargi Jo rozciągnęły się w krzywym uśmiechu.
Tutaj niczego nie sprzedajesz, okej?
Słowo!
Zamknij ryj! A dzielnie kwiaty rozdajesz. Codziennie.
Jaja sobie ze mnie robił, czy co?
Kurwa, wściekłem się. Ale stuliłem dziób. Miałem jakiś wybór? Za to Jo dopiero się rozkręcał.
Po pierwsze, w tym celu potrzebne ci nowe imię. Nic osobistego to czysty marketing. Z tym twoim gównianym imieniem daleko nie zajedziemy. Już nawet nie wspominając o ksywce. Już i tak nie potrafisz sklecić dwóch zdań.
Nie, ale ty tak... na poważnie?
A wyglądam, jakbym pajacował, gnojku? Jak się robi dla Elga Iba, pierwsza zasada to morda w kubeł. Chcesz hodować kwiaty? No to potrzebne ci imię dla kwiaciarza.
Jo ponownie ścisnął nos. Zamknął oczy, słyszałem, jak serce mocno mi wali, po czym otworzył i popatrzył złośliwie.
Ty stu. Jasne. Tis tu świetnie pasuje.
King Kongi dosłownie tarzały się ze śmiechu. Natomiast ja się wściekłem. Przyszedłem, żeby go po cichu wyruchać, a tymczasem to on wyruchał mnie i to wcale nie po cichu.
Ej, kwiaciarzu! Kwiaty są konieczne, codziennie, okej? Okay? Przez cały rok, aż do ślubu mojej chrześnicy. Nie chcę od ciebie nic więcej, ale tyle to już musisz mi dać za te badyle. Słuchasz mnie? Co dzień, słyszysz? Chcę, żeby miejscowy Tistu o zielonych palcach dawał kwiaty komuś stąd. Pierwszej osobie, jaką napotkasz. A jak nikogo nie spotkasz, przejdziesz się po piętrach. Będziesz mówił, że to prezent od El Gaiba.
Ludzie, często słysząc, jak w trakcie mówienia w kółko się zacinam, powtarzają informacje po kilka razy. Tak jakbym nie był niemową, tylko głuchym albo idiotą. Nie mogą się powstrzymać. No masakra. Gdyby wiedzieli, że w głowie słowa same mi płyną... W czasie, gdy to pomyślałem, koleś ze złotym zegarkiem ponownie podał Jo splifa. Tamten spokojnie wziął macha. Potem chyba musiał stwierdzić, że dość tego, że ma co innego na głowie, na przykład połamać komuś żebra. I oczywiście to nie była przenośnia.
Zaraz, zaraz, ostatnia rzecz, zanim się zdecydujesz. Jeśli coś ci nie pasuje, zapomnij, bo ja na dzielni mam swoją markę. I nie zamierzam jej spieprzyć przez takiego gnoja jak ty. Więc jak mówię codziennie kwiaty na dzielnie, to znaczy codziennie, okej? Okay? Powtarzam się, ale po raz ostatni. Jeżeli chociaż jednego dnia zakosisz mi chociaż jeden bukiet, przysięgam, że osobiście powyrywam ci te twoje zielone palce i to obcęgami.
Piątka King Kongów poszła się zeszczać ze śmiechu. Najwyraźniej rozszarpywanie kogoś obcęgami przywołało u każdego z nich jakieś wspomnienie Z wakacji? A potem śmiechy ucichły, nie miałem już na nic siły. Pokiwałem więc głową na tak, że dobra, w porządku. Widzę, że się rozumiemy. Jazda, zabierzcie mi stąd tego zasrańca i wywalcie gdzie jego miejsce. Zaraz, zaraz. Jeszcze jedno. Gdzie będziesz to robił?
Ja coś wymyślę.
Dobra, wymyśl coś, żeby mi nie truć dupy.
Słowo, że...
I szybko coś wymyśl, ty stu. Bo deal zaczyna się dziś rano. I nie spieprz mi pierwszego bukietu, okej? Ani żadnego innego.
Jak już mówiłem, nie miałem wyboru. Ponownie pokiwałem głową, że dobra, i jeden z King Kongów z powrotem zawiązał mi oczy. Ostatnia rzecz, jaką widziałem, to całkiem wydzierany rej Jo Cygana, inaczej El Gaiba, tego, który zniknął z wielkim dziecięcym uśmiechem na środku.
Interludium. Każde dziecko pragnie robić coś dla wspólnego dobra i czeka z tym, aż dokona się cud. Będzie już duże. A potem, kiedy jest już duże, na ogół nie pamięta, co chciało robić, albo z tego rezygnuje. I nic się nie dzieje. Jest po prostu jeszcze jedna dorosła osoba bez cudu. Tistu ma dużo szczęścia, bo może działać, będąc małym chłopcem, i tu właśnie zaczyna się cud. I działa, posługując się kwiatami, które, tak samo jak dzieciństwo, są obietnicą i nadzieją. Jak ten mały człowiek, ta obietnica człowieka używa kwiatów, żeby przypomnieć byłym dzieciom, którymi jesteśmy, że mogą żyć szczęśliwiej? Tego dowiecie się z mojej opowieści. Maurice Druon, Magiczny świat Tistu, 1967. Margerytki. Koleś powiedział, że te farfocle z rozpłaszczonym jajem sadzonym na środku właśnie tak się nazywają, a ja uwierzyłem mu na słowo. Jasne, bo kiedy ci dranie wywalili mnie z bagażnika na asfalt, pierwsze co zrobiłem, to wsiadłem w 3 pieprzone autobusy po kolei i dojechałem do centrum. A tam czekałem w deszczu, aż jedyny kwiaciarz w mieście otworzy sklep, bo akurat zależy mi na własnych palcach i kupiłem bukiet. Mój pierwszy bukiet. To znaczy, kiedy mówię bukiet, to były duże, już nieźle przywiędłe margerytki. Koleś sprzedał mi je za pół ceny, nie wystarczyło mi na nic innego. Siadłem w autobus jadący w przeciwnym kierunku, razem z 5 zmarniałymi kwiatami, jak pajac. Wszyscy się na mnie gapili. Na końcu siedziały nawet maluchy, które darły ze mnie łacha. Ale co ja na to mogę? Moja matka choruje na jakieś paskudne świństwo, nie ma tego nikt inny na świecie. Tylko że jej nie kwiaty są potrzebne. Jej jest potrzebna kasa. Już od 2 miesięcy rozpada się kawałek po kawałku. Jak blok kiepskiego haszu. Lekarze nie dają mi spokoju. Mówią, że musi iść do szpitala, żeby mieć lepszą opiekę i to szybko. Że domowa pielęgniarka już nie wystarczy. Że mięśnie kolejno odmówią jej posłuszeństwa, że nie będzie już mogła mówić, poruszać się. I że nawet do oddychania konieczna będzie maszyna. Ale co ja mam im powiedzieć? Matki sprzątanie to nasze jedyne źródło dochodów. A do mnie porządnie dotarło, że tej jej choroby nie da się wyleczyć za czekoladowe monety. Tylko, że mam 17 lat i rzuciłem szkołę w zeszłym roku zaraz jak tylko mogłem. Kiedy człowiek napisze coś takiego w CV, co mi zostało? Zaplanować i zrobić jakiś potężny skok? Zapomnij. Albo czatować na psiarnię przy wjeździe na dzielnię z ryjem w telefonie, a wszystko za parę groszy dziennie? Mowy nie ma. Na farmę zioła natknąłem się przypadkiem któregoś dnia, jak scrollowałem klipy z rapem na telefonie. Och, zakręceni ci goście z Kalifornii. Legalizacja konopi walnęła im w dekiel. Wstawili super dokładne tutoriale, jak samemu uprawiać zioło. Pierwszy lepszy palant dałby sobie radę. Posiałem Wonder Woman na górze, na 22 piętrze. Na stronie napisali, że to jest top, jakieś 20 nasion, żeby się zorientować. Zgodnie z instrukcją Kalifornijczyków, z rurek PCV skleciłem małą szklarnię i zadekowałem ją w głębi kotłowni, niezbyt daleko od kranu. Przy upale, jaki panował na dachu i nawadnianiu kropelkowym własnej roboty, rosło to jak głupie. Przez cały czas nic tylko ścinałem, a to ciągle odrastało, a potem któregoś dnia zaczęło kwitnąć na wszystkie strony i śmierdziało. No, musiałem coś zrobić i to szybko. Ale co? Oczywiście liczyłem się z możliwością, że będę musiał pogadać o tym z żo. Tylko co miałem temu świrowi powiedzieć? Że u niego na zielni tak po prostu spokojnie uprawiam sobie trawkę i że będę ją sprzedawać, żeby opłacić lepszą opiekę umierającej? A gdybym tak powiedział, to by mnie zatłukł. I miałby rację. Przecież nie diluje się na cudzym terenie. Tym bardziej, jeżeli ten ktoś jest wielki jak drzewo, kompletnie stuknięty i uzbrojony po zęby. Wszystko zaczęło się od książki. Wpadła mi w ręce kilka tygodni wcześniej, którejś niedzieli, podczas deszczu. Matka zaciągnęła mnie do swoich znajomków. Właściwie to ja ją pchałem na wózku i dotarcie do B4 dosłownie naprzeciwko zajęło nam 100 lat. Przez cały czas byłem na dachu. Doczłapywałem się tam z palącymi udami, spompowany, przerażony na myśl, że ktoś się włamał i odkrył moją trawę. I w końcu spędzałem tam całe godziny, pielęgnując swoje młode rośliny, a nawet śpiąc, skoro dzięki temu mogłem uniknąć włażenia po 22 piętrach. Już nie bardzo dawałem radę wracać do siebie. Ale w porządku, to było jej ostatnie wyjście przed szpitalem. No dobra, chociaż nie miałem pieniędzy, w końcu musiałem ją oddać. I dlatego przyszedłem. Matka jak zwykle gadała za wszystkich. Ja natomiast od dawna już nawet nie próbowałem otwierać ust w jej obecności. Jednym słowem zdychałem z nudów. W pewnej chwili wstałem, zapytałem, gdzie jest kibel. Nie potrafiłem powiedzieć to, ale ta matka dokończyła zdanie za mnie, krótko mówiąc, normalka. Kibel był na końcu korytarza zastawionego regałami z książkami. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. A na sedesie jakiś dzieciak musiał ją tam zostawić. Czekała na mnie książka. Magiczny świat Tistu. Usiadłem, spuściłem spodnie i przeczytałem. Chociaż nie byłem z tych, co czytają. Przedtem nie wziąłem do rąk nawet jednej książki, a zwłaszcza żadnej lektury szkolnej. Ale akurat tamtą, kurwa, przeczytałem. Gdyby nie ona, nie wiem, jak poradziłbym sobie z żo. Ale jednego nie przewidziałem. Kwiatów. Tego, że trzeba je będzie produkować na poważnie. Kwiaty z łodygami i płatkami. A na dodatek codziennie dawać je w prezencie. I to od zaraz. Stawiłem temu pojebowi żonie zły bajer, żeby założyć po cichu plantację zioła, a on potraktował moją śpiewkę dosłownie. Przy tym gościu nie ma żadnego drugiego dna. Wróciłem do internetu, żeby obejrzeć filmiki o kwiatach. Aż mi się mózg zagotował. Jak to rośnie? Jak żyje? Jak się to zbiera? Zmieniły się gęby moich nauczycieli. Teraz to były stare, mocno wytapetowane Amerykanki. I te same tutoriale, bez końca, jak u tych czubków z Kalifornii. Zupełnie jakby ludzie w tej Ameryce nie mieli nic innego do roboty, tylko filmować rosnące rośliny. Wyhodowanie jednego bukietu na dachu zajęło mi 3 miesiące. 3 miesiące codziennego wpadania do kwiaciarza, żeby zaopatrywać dzielnie. Ale przede wszystkim 3 miesiące chodzenia na pobliskie rondo i z powrotem, żeby nazbierać ziemi dla moich kwiatów. Siłą rzeczy rondo się kurczyło, więc musiałem zachować ostrożność. Trzeba przyznać, że posadziłem mieszaninę wszystkiego, co zdołałem zdobyć w dziale ogrodniczym. Nawet amaryllisy, czyli takie coś, co daje tylko jeden duży kwiat w roku. Rozmarzyłem się. Przede wszystkim jednak posiałem lawendę francuską. Mnóstwo. Moje nowe kumpele z drugiego końca świata mówiły, że rośnie szybko, wszędzie i łatwo. I to była prawda. I że jest odporna na wszystko. I to też była prawda. Za to nie bardzo wspomniały, że wychodzi z ziemi w postaci fioletowych dywanów. Ani o pszczołach, ani o zapachu rano, kiedy zrywa się wiatr. To niesamowite. Tylko, że to wszystko rosło aż 3 miesiące. W efekcie, żeby starczyło na żarcie i na szpital dla matki, a także na wszystkie wydatki u kwiaciarza, nie miałem wyboru. Musiałem wrócić do roboty w maku. I przez 3 miesiące przewracać w kuchni martwe mięso, bo przecież nikt nie posadzi araba jąkały przy kasie. Mogę was zapewnić, że to motywuje do hodowania kwiatów. Szczególnie tych, które szybko rosną. O, już ja zadbałem o moje pierwsze kwiaty. Ledwie wracałem na dzielnię, dosłownie katowałem je troskliwością. Ileż czasu mi to zajęło? Ale w pewnym momencie wszystko eksplodowało. Wszystko naraz. A wtedy, jak moja lawenda francuska zakwitła razem z najczystszym ziołem, które właśnie kończyło się suszyć w kotłowni na 22 piętrze, a u moich stóp miasto, gdzie można dostać jedynie hasz, w dodatku kiepskiej jakości,
jakby to powiedzieć, dotarło do mnie, że jednak mam słabą szansę, żeby się z tego wygrzebać. Ale uprzedzam fakty. Powrót do następnego dnia po mojej rozmowie z Jean. Autobusem z 5 zwiędłymi kwiatami w garści. Ta cała spuła z Tistu niezbyt dobrze się zaczynała. Ledwie wysiadłem z autobusu, przed wejściem na dzielnię natknąłem się na panią Rodriguez, dozorczynię w B7. Prawdziwa z niej suka. Proszę to dla... pani. Dla mnie? Dziękuję. Tistu. Teraz wołają na mnie Tistu.
Tistu?
Ale co ty opowiadasz? Znam cię od... o... takiego. Coś ty znowu zrobił za głupotę. Nic nie zrobiłem. Jeżeli chodzi o kwiaty, nazywam się Tistu. Tak to jest. To od El Gaiba. Wie pani, kto to... jest El Gaib, nie? Jak na dzielni wyjedziesz z cyganem, żeby wyklarować sytuację, od razu wszystko staje się jasne. Starucha natychmiast przestała mi truć dupę. Naciągnęła szal na ramiona, rozejrzała się dokoła, jakby Żo miał się na nią rzucić z całą swoją armią, a ja jak kretyn zrobiłem to samo. Właśnie wtedy go zobaczyłem. Po drugiej stronie ulicy stał oparty o ścianę B5. Skąd wiedziałem, że to jeden z kolesiów od Żo, chociaż nie miał maski? Nie dało się przegapić jego złotego zegarka wielkiego jak skurwysyna, nie klamki, która paskudnie wybrzuszała się pod paskiem. W jednej chwili przypomniałem sobie tamtą złą noc. Wróciłem do pani Rodriguez, która niczego nie zauważyła, ale nie starała się zrozumieć.
No, w takim razie dziękuję, ty jest tu i pozdrów matkę. Dzielna kobieta, co za nieszczęście.
Podniosłem głowę. Złoty zegarek zniknął. Za to starucha ściskała swoje kwiaty, jakby zobaczyła samego diabła. Ta wydzierana menda nieźle mnie wydymała. Znalezienie klientów na moje pierwszorzędne zioło poszło raz, dwa. Trzeba przyznać, że mój kumpel Szaid skutecznie się wydostał z czarnej dupy. 4 lata temu zdał maturę. Teraz jest w szkole wyższej, na czymś odrobienia biznesów, ale na legalu. Tam są wyłącznie bogaci, no i oczywiście oni też ćpają. Tylko, że ci ludzie chcą towaru z wyższej półki, a nie starego cuchnącego haszu. Na dodatek chcą z dostawą do domu. Właśnie tutaj wkraczam ja. Sprzedaję tylko nielicznym, nigdy w detalu. I każę sobie słono płacić. Jeżeli chodzi o bogaczy, to im wyższej ceny żądasz, tym bardziej cię szanują. Nie ma sensu do mnie dzwonić. Ja zasuwam wyłącznie na SMS-y. Jak masz ochotę pogadać, pogadaj ze swoją laską. Albo z psem. A jak się nie podoba, zerżnij swoją matkę i idź ćpać gdzie indziej. Mogę sobie pozwolić na wszystko. Dzięki słońcu, jakie mam na dachu, mojemu transgenicznemu ziołu się wydaje, że jest na Jamajce. I nawet jeżeli Szaid bierze prowizję, nie na darmo robi w biznesie, dał mi namiar na 2-3 nadzianych gości z centrum miasta. Nie trzeba nic więcej. Im mniej gadam z ludźmi, tym mam się lepiej. Robię swój biznes rano. Jak tylko wstaję, lecę na 22 piętro, żeby ściąć bukiet. Ja pierdolę, mam już tak umięśnione uda, że nawet nie ogarniam, kiedy pokonuję całą drogę na górę. Następnie schodzę na dół, wręczam kwiaty pierwszej napotkanej osobie, a potem znów wchodzę na dach. Tylko, że wcale nie jest tak różowo. Za każdym razem, gdy ląduję na dole, mam na karku tego świra ze złotym zegarkiem i klamką, który sprawdza, czy robię wszystko dokładnie, jak kazał Żo. I czy rzeczywiście codziennie wręczam komuś bukiet. A potem jeszcze muszę go zgubić, żeby nie widział, gdzie hoduję kwiaty, a przede wszystkim zioło. I już przez samo to, że co rano go mijam, mam takiego cykora, że jak tylko włażę na dach, skręcam sobie potężnego splifa. I dopiero wtedy zajmuję się kwiatami. Kopię piele, wyrywam chwasty, zabezpieczam czasem nawet sadzę. A na koniec ścinam codzienne 2-3 zamówienia. No dobra, w końcu biorą ode mnie jedno i drugie. Moi klienci uwielbiają, jak dealer zjawia się z kwiatami. Ja inkasuję szmal i się nie odzywam. Tak jakby to było normalne. Arab, który dostarcza trawkę i pelargonię o 9 rano. Na dodatek autobusem. Tylko, że tego ranka nie pojechałem autobusem do miasta, ale do portu. Z 2 wielkimi słonecznikami. Słoneczniki łatwo wyhodować. Sprawę z portem nagrał mi Paul Henry. Jemu nie potrafię niczego odmówić. Zawsze płaci aż za dobrze i to nowiutkimi banknotami. Jak nic, ma w domu własny bankomat. Poprosił mnie o to jako przysługę. Stary kumpel, rejs po morzu jachtem i nic do palenia. I goście, którzy chcą najlepszego towaru, ale nigdy w życiu nie widzieli dilera. Kolej zawija do portu, robicie deal i rozstajecie się w przyjaźni. Zobaczysz, to ktoś, kto potrafi się zachować. Położył nacisk na ostatnie słowa, ale to bez różnicy. Coś śmierdziało w tej jego historyjce. Tylko, że jego kumpel załatwiał mi za jednym razem całą miesięczną produkcję, a to mi pasowało. Na koniec nie było komplikacji. Dałem ci 200 ekstra, powiedział stary z jachtu, był w okularach przeciwsłonecznych i z cygarem. Za obsługę. Wręczył mi kopertę, jak tylko zszedł na ląd. Polonry mówi, że twój towar jest świetny. Na dodatek ekologiczny. Polonry za dużo mówi. Nie, on ma rację. W życiu, tak jak w biznesie, płaci się za jakość. Sprawdziłem zawartość koperty, podsunąłem mu trawę i opuściłem port z pełnymi kieszeniami z obydwoma słonecznikami w ręce. To był letni poranek. Już się zrobiło ładnie, na ulicach pusto i oprócz odrobiny trawy, którą zatrzymałem, nie miałem przy sobie nic. Co bym ryzykował, gdybym sobie zajarał? Szedłem przez chwilę, aż natrafiłem na jakiś zaułek pełen bardzo czystych i bardzo uporządkowanych domów. Przysiadłem na jakiejś bryce. Na porszaku, kurwa. I wyjąłem szlugi, woreczek z ziołem, ale ani jednej bibułki. Pusto. No bez jaj. Schowałem wszystko z powrotem do kieszeni i rozejrzałem się dookoła. W tej grzecznej dzielnicy mało co było otwarte. Jedyny budynek, w którym paliło się światło, to był sklep na końcu ulicy. Drewniany szyld nad drzwiami głosił. Księgarnia Sophie. Czynna codziennie, oprócz wtorków i innych wyjątków. Sprawdziłem w komórce, akurat był wtorek. Ale w środku był ruch. Warto spróbować. Kiedy pchnąłem drzwi, zastałem jakąś rozczochraną babcię, która rozmawiała z jakimś złotowłosym, wymuskanym pizdusiem, kolesiem w moim wieku. Przysiągłbyś, że gościu zaraz się rozpłacze. Powtarzam pani, Sophie, dzisiaj jest wtorek, właśnie dlatego nie przyszedłem. Myślałem, że jest zamknięte, przecież na tabliczce napisała pani... No nie! Nie należy traktować wszystkiego, co pisze, jak słów Ewangelii, Charles. Zdarza mi się wypisywać bzdury, i to często. Jeżeli nadal mam korzystać z podziemi, naprawdę trzeba będzie ruszyć te skrzynie z książkami. Ta piwnica zamieniła się w graciarnię, bez przerwy się potykam. A Susan, regał z książkami, o mało nie spadł na łeb tamtego wieczoru, kiedy... Wreszcie mnie zobaczyli. Ona podniosła głowę. Zamknięte. Szukam... bibułek. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale to księgarnia, a nie sklep papierniczy. A w ogóle nie rozumiałem, co do mnie mówi. Nie bibułek do kręcenia. Ach, co, ja już nie palę, mój chłopcze. Ale masz szczęście, wiem, co to jest. Chyba została mi jeszcze gdzieś stara paczka. Zaczekaj, pójdę poszukać. Odeszła bez słowa. Zostaliśmy obaj, złotowłosy pizduś i ja. Nie mając sobie raczej nic do powiedzenia, ten kretyn spróbował popatrzeć groźnie, ale ja miałem co innego do roboty. Co do mnie, to nigdy w życiu nie byłem w żadnej księgarni. Za chuj nie wiedziałem, co to miałoby być. Ale na pewno nie to, co tutaj. To jasne.